Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?
Dziś, jak co piątek o tej porze, bardzo edukacyjnie. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak prowadzić ogród przyjazny naturze, a zarazem naszemu zdrowiu. Przed mikrofonem Sylwia Misiak, za konsoletą Marcin Kosiński. W zielonogórskim studiu Radia Zachód dwoje gości, za chwilkę Państwu ich przedstawię. A będziemy rozmawiać o koncepcji ekoogrodów, o realizacji różnych przedsięwzięć wspierających przyrodę. Panowie, Bogdan Kasperski, prowadzący ekologiczne gospodarstwo rolne Anielskie Ogrody w Budachowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Sebastian Pilichowski, pracownik Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze, również autor bloga Żywa Edukacja.
Dzień dobry.
No i zaczynamy naszą rozmowę. Zastanówmy się najpierw, kiedy możemy mówić o tym, że ogród jest ogrodem ekologicznym, czy są jakieś warunki takie, które należy spełnić, żeby móc posługiwać się takim określeniem, też jak dążyć do takich zmian, by być jak najbardziej przyjaznym naturze. I jeszcze zanim zaczniemy rozmawiać, krótkie przypomnienie dla naszych słuchaczy, że audycja ma taką otwartą formułę, także Państwo możecie się włączyć do dyskusji, podzielić się własnymi doświadczeniami ogrodniczymi, najlepiej takimi ekologicznymi rozwiązaniami. Możecie też Państwo zadać pytania ekspertom 68 324 22 55 i 801 327 462. Do godziny 15 potrwa nasza audycja i do tej pory będziemy również odbierać Państwa telefony. Na początek temat taki bardzo aktualny, bieżący, doskwierający ogrodnikom, czyli klimat i susza. Co się dzieje w tej chwili w ogrodach Lubuszan, w tych miejscach, którymi Państwo bezpośrednio zajmujecie się w kontekście właśnie tych upalnych dni, tej zmiennej pogody, jaką mamy tego lata i w zasadzie od kilku lat.
No, zaczęliśmy oddychać, troszeczkę popadało, ale to nie zmienia warunków takiej generalnej suszy w ogrodzie. Straty są bardzo duże. Straty są zarówno na polach, jak i w ogrodach. Tego się już nie nadrobi. Za wysokie temperatury przez dłuższy czas, brak opadów. Wiele roślin ma po prostu kłopoty i to są nawet duże drzewa, które mają kłopoty.
No właśnie wiemy, że województwo lubuskie jest najbardziej zagrożone suszą, te deficyty wody są największe. Również jak rozmawialiśmy, jak próbowałam pana zaprosić na program, słyszałam, że może być to ciężkie, bo ciągle biegamy z konewką, tak upraszczając. Jak podlewacie rośliny, jak je utrzymujecie, w jakim trybie to wygląda w tej chwili?
No ratujemy się, czyli trzeba po prostu rano i wieczorem większość roślin podlać. Przy takim dużym ogrodzie jak u nas, czyli półhektarowym, tych roślin jest sporo, no więc ogrodnik zaczyna pełnić taką funkcję decydującą, czy jakaś roślina ma przetrwać, czy nie. No wszystkiego naraz nie da się podlać ręcznie, także...
Ogród botaniczny, jeszcze większa powierzchnia, jeszcze większa trudność pewnie. Co robicie, żeby ten ogród był jednak zielony, a nie żółty?
No nam jest na pewno łatwiej z tego tytułu, że mamy system nawadniania też parę lat temu rozszerzony. W tym roku jest w trakcie projektowania już i wszystko wskazuje na to, że do końca roku będzie zrealizowany też modernizacja i jeszcze rozszerzenie tej linii. Także ona rzeczywiście, ten system nawadniania, raz, że ma programatory, więc możemy decydować za pomocą guzików, kiedy i jak długo ma się podlewać dana sekcja, to jest raz. A dwa, przede wszystkim ona redukuje jednak koszty podlewania, ponieważ tu jest wkład inwestycyjny spory, ale jeżeli porównamy to z tym, co było na przykład lata wstecz, kiedy się węże, grube węże strażackie rozwijały po całym ogrodzie, jeszcze jako ogrodnik też to przeżyłem przecież, i się rozstawiało armatki i tak dalej, no to tej wody znacznie więcej uciekało niepotrzebnie. Też parciały węże, ta woda się rozlewała niepotrzebnie po chodniku. Na tę chwilę jest to o tyle lepsze, że mamy nad tym kontrolę i rzeczywiście no, ogród no, będzie trwał, ale widząc choćby staw, który jest w ogrodzie botanicznym, ja pamiętając jeszcze w 2012, 2013 roku, 2014, 2014, kiedy były niesamowicie śnieżne zimy i tego śniegu była cała masa. Przecież my nie mogliśmy tego, nie radziliśmy sobie z odśnieżaniem tego, bo to czasami dwa razy w ciągu dnia padały naprawdę masy śniegu. To wiosną było na tyle dużo wody, że ten staw wiecznie był, to lustro było na samej górze. Na tę chwilę, ja wiem, czy pół stawu, może pół stawu ma tak naprawdę to lustro wody na wysokości. Także to pokazuje, a ja pamiętam jeszcze, jak pani portierka pełniła kiedyś swój dyżur nocny i wieczorem, kiedy była burza, woda się wylewała ze stawu, ponieważ konstrukcja przelewowa nie dawała rady i karpie po trawniku ozdobne łapała. Także i tak się zdarzało. Natomiast na tę chwilę od 3 lat, no jedno co jest dobre, że można z łatwością pokazać korzenie powietrzne cypryśnika botnego, ale widać, jaki to jest ogromny problem. Nie ma dopływu, nie ma spływu, a przecież ogród botaniczny jest ulokowany w Niecce, także cały spływ powierzchniowy i podziemny ze wzgórz piastowskich zapewniał zawsze jednak w miarę wysoki poziom wód gruntowych na terenie ogrodu botanicznego, plus napełniał właśnie specjalnie wykopanym rowem staw. Na tę chwilę to jest bardzo ograniczone niestety zasilanie.
Taki staw oczkowodny w takim ekoogrodzie, możemy uznać, że to jest pożądany element?
I zawsze woda jest pożądanym elementem, bo woda to życie. Natomiast problem z stawem, jak i każdym zbiornikiem wodnym, jest taki, że paruje. I nawet kiedy planujemy retencję choćby w lasach, to zawsze trzeba bardzo skrupulatnie przekalkulować, na ile będzie zapewniony dopływ do danego zbiornika, a na ile jego lustro możemy sobie pozwolić na powiększenie, żeby nie było sytuacji, że parowanie jest większe niż dopływ. Więc zawsze trzeba mieć to na uwadze, że to już niestety mamy takie czasy obecnie, być może one miną, być może się zmienią, nie wiem, a być może się pogłębią, że no staw może być i zbawienny, a zarazem problemem, kiedy nagle się okaże, że nie ma dopływu i jest zwykłą dziurą bez wody.
My sobie radzimy troszeczkę inaczej. Nie mamy systemu nawadniania, robimy to w sposób naturalny, czyli stosujemy ściółkowanie. Ściółkowanie zdecydowanie
ogranicza
parowanie, ale też ściółka zachowuje się podobnie jak tężnia w momencie, kiedy pada deszcz. Ta woda wnika w tę ziemię troszeczkę wolniej. Wszystkie procesy są takie nawadniania zwolnione. To jest, ziemia lepiej chłonie taka ściółkowana wodę niż, nazwijmy to, goła ziemia. Za to no, tej wody po prostu brakuje ilościowo. No, zimą powinny wszystkie wały permakulturowe, rabaty podwyższone, to wszystko powinno być nasiąknięte wodą, a było suche, no i dalej jest suche pomimo tych opadów.
A w jaki sposób ściółkujecie i czym i jak zgromadzić materiał na tak dużą powierzchnię ogrodu? Czy są jakieś takie rejony, czy rabaty jakieś szczególne, które w pierwszej kolejności poddajecie takim zabiegom?
Tak, to są rośliny, które bardzo lubią ściółkowanie. To są zazwyczaj rośliny na przykład kwaśnolubne, czyli hortensje, rododendrony, borówki amerykańskie. Tego typu rośliny bardzo dobrze reagują na ściółkowanie, ale też ściółkujemy wiele warzyw. Na przykład wszystkie kapustne. To są rośliny, które lubią ściółkowanie. W ten czas przy kapustnych ściółkujemy zazwyczaj skoszoną trawą, pod warunkiem, że ona nie ma po prostu nasion, chwastów, żeby sobie tam nie nabruździć w tym ogródku. Ale też stosujemy inne rośliny, albo nawet specjalnie uprawiamy, czyli coś, co jest rośliną przedplonową, poplonową, świetnie nadaje się do ściółkowania. Wszelkiego rodzaju łubiny, gorczyca, to są rośliny, które można uprawiać na takich terenach, gdzie się nie chce uprawiać warzyw, ale na przykład pozyskać właśnie tą materię do ściółkowania.
W każdym ogrodzie można zastosować takie rozwiązanie?
Tak, tak, tak. No ściółkowanie ma swoje ryzyka. Takim ryzykiem jest pojawienie się na przykład nornic. No więc, żeby zrobić taki ogród naturalistyczny czy bardziej prośrodowiskowy, trzeba zadbać o to, żeby w nim zapanowała równowaga. Czyli jeżeli są na przykład nornice, to musimy mieć takie miejsca, gdzie żyją zwierzęta, które zjadają te nornice, czyli w naszym przypadku na przykład są to jeże. Mamy kilka jeżowników, no i te jeże regulują populację nornic. Tak, jeże nie jedzą jabłuszek, tylko są mięsożerne, no więc one polują skutecznie na nornice.
A czy jeże też pomagają w walce z komarami?
Bezpośrednio raczej nie.
No właśnie, bo usłyszałam ostatnio, że wystarczy mieć dwa jeże w ogrodzie, żeby nie mieć komarów. Też zdziwiłam się, ale nie sprawdziłam, więc korzystam z okazji i bywam.
Ja słyszałem, nie słyszałem.
Czyli nie można wykluczyć, no, jeże należą do owadożernych owadów i mogą owadów, ssaków, tak zwana grupa owadożerne. Natomiast rzeczywiście spotyka się jeże, które przecież z wielką łatwością polują na węże i płazy i właśnie gryzonie i tak dalej, i tak dalej. Także mają szerokie spektrum tej diety, aczkolwiek ja o jeża się martwię, ponieważ to, ile ginie na ulicach rokrocznie, no to przerasta już nasze pojęcie i rzeczywiście Francuzi przekalkulowali, że za 10 lat być może jeże będą w Europie zagrożonym gatunkiem albo wręcz już niestety na wyginięciu. I to nie są mrzonki niestety, ponieważ wystarczy w kwietniu, maju zobaczyć, ile niestety tych biednych zwierząt leży rozjechanych na drogach. Natomiast jeżeli mogę się odnieść właśnie tutaj tej równowagi, to jest bardzo istotny właśnie element, że my musimy troszeczkę powrócić do tego, co mam nadzieję każdemu z nas w szkole podstawowej jeszcze mówiono na lekcjach biologii, przyrody czy środowiska, kiedy pokazywano rozmaite organizmy, ich środowisko życia i tak dalej i pokazywano pewne wzajemne relacje.
Dobra, bo to jest dłuższy wątek, więc za chwilę do niego wrócimy. Poproszę panów o założenie słuchawek, bo mamy pierwszego słuchacza, który już od ładnej chwili czeka na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. No nie jestem rozmówca tym ukontentowany, co teraz powiem, że to platforma oszukiwaństwa. Proszę pana, proszę mi podać konkretny program Platformy, z którym chcecie iść do wyboru.
A to słyszymy, że chyba nie ten program, do którego pan miał zamiar się dodzwonić. Program polityczny już zdecydowanie za nami. Jesteśmy teraz w temacie natury, ogrodu przyjaznego naturze. I to jest temat naszej rozmowy. Zapraszamy wszystkich państwa, którzy macie pytania związane właśnie z tematem ekoogrodnictwa o kolejne telefony. Przypomnę, nasz program potrwa do godziny 15. Możemy więc wrócić do wątku dotyczącego równowagi w przyrodzie, równowagi w ogrodzie. O jakie elementy tu musimy szczególnie zadbać i jak ta edukacja może wyglądać?
Zauważmy, że wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny, grzyby, bakterie, wszystkie one, jak ja to mówię zawsze, każdy swoją malutką kuleczkę gnoju turla. I raz jest większa, raz jest mniejsza. I nawet jeżeli my z naszego punktu widzenia patrzymy człowieka typowo, niestety bardzo często egoistycznie, czyli przez pryzmat pożyteczny, niepożyteczny, chwast, niechwast, to nam bardzo wiele tych relacji po prostu ucieka. I nie zdajemy sobie z tego często sprawy. Czasami niestety w ogrodzie wręcz je minimalizujemy bądź tępimy. No mszyca. Mszyca jest bardzo niebezpieczna jako owad dla roślin. Dlaczego? Dlatego, że przenosi wirusy, na przykład roślinne, często niestety śmiertelne dla danej rośliny. I to jest fakt. Przynosi je na stopach, przynosi je na swoim aparacie gębowym, przynosi je w ślinie. I oczywiście zwalczanie mszycy będzie pożądane w ogrodnictwie, bo nie będą się deformować rośliny, bo nie będą przenoszone choroby itd., itd. Ale niestety te mszyce z racji swojej wielodostępności są piękną bazą pokarmową dla rozmaitych stworzeń. Zresztą samo to, że kochamy miód spadziowy, przecież to już jest kolejna kwestia, o których często zapominamy, że ta spadź no, bierze się z niczego innego, jak no, w dużym cudzysłowie odchodów mszyc. I tu niestety jest ten moment, kiedy wielu ludzi porzuca już spożywanie tego miodu, co uważam, że niesłuszne, ale mrówki korzystają z tego. Często spotykam się z ludźmi, którzy mówią, że o, to mrówki zwalczają mi mszyce, tak? Ja mówię, nie, to te mrówki właśnie hodują te mszyce. One tu przynoszą te mszyce i je bronią przed Biedronką, przed złotookami itd., itd. Ale właśnie, jeżeli my chcemy dążyć do pewnej stabilności w ogrodzie tych wszystkich powiązań, to jest w naszym organizmie. Jeżeli mamy wszystkie narządy tam, gdzie powinny być, tyle krwi, ile powinno być, to możemy zakładać, że jak nic tam innego nie dolega, że jesteśmy zdrowi. I tak samo tu, im więcej tych elementów powiązanych w zdrowy sposób, czyli ta równowaga, ona się waha. To nie jest tak, że jest pewien punkt, tak jak nas czasami uczyli, że klimaks. Nie ma klimaksu, on jest bardzo zmienny, bo wystarczy susza, jest załamanie i już inne rośliny sobie będą radzić w tym momencie, ale wiele wypadnie i tak dalej. Jeżeli my zapewnimy, że będziemy mieli różne rośliny, i te wyższe, i niższe, jednoroczne, i wieloletnie, i o kwiatach trąbkowych, i o kwiatach złożonych, i o kwiatostanach, mniej bardziej rozłożonych, to my sobie zapewnimy również bogactwo owadów, a dalej innych organizmów wyższego rzędu i ta równowaga sama przyjdzie do nas tak naprawdę. Ja już mówiłem wcześniej, tak w kuluarach, ja w tym roku obserwowałem jak kilka królowych, nowych królowych szerszeni zbierało mszyce na mi na roślinach. No mszyce mam opór do dzisiaj, ja nie pryskam. Prędzej, jeżeli już to ręcznie je niszczę, jeżeli już widzę, że rzeczywiście jest taka potrzeba, ale często odpuszczam tak naprawdę. Biedronek, masa, jednego dnia naliczyłem przynajmniej 7 par kopulujących biedronek na swoim ogródku i to w promieniu 1,5 metra wokół tych wszystkich drzewek. Także to da się wszystko zrobić. Oczywiście, jeżeli ktoś chce na maksa 100% plonów uzyskać, no to to będzie problem, to zawsze będzie chciał pryskać. Tylko, że ja usłyszawszy na przykład w tym roku, że wielkoobszarnik potrafi przynajmniej 14 razy pryskać kalafior w ciągu roku, to tak kiedyś w radio też powiedział jeden z gości, z którym byłem na antenie, że to już nie jest nawożenie, to już jest podlewanie. I to chyba już nie jest ta droga, którą powinniśmy iść.
O tak, ale te szerszenie.
Wejdę jeszcze w słowo, bo już tak. Oba telefony dzwonią w tej chwili. Miejmy nadzieję, że tak. W temacie odbierzemy i zapytamy, z jakim tematem do nas zgłasza się kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Halo, dobry, nie, że tak.
Tak, już ja? Jesteśmy na antenie. Program ogrodniczy.
Chciałem właśnie o ogrodach, bo mam też ziemeczkę i tu wspomnieliście państwo o jeżach, nie? Ciekawe jest, jak je zdobyć, a jeżeli już bym zdobył, to co trzeba według ode mnie, żeby ich zabezpieczyć na tej działce?
Dziękujemy za pytanie. Jak zaprosić jeże do swojego ogrodu?
No, jeże są pod ochroną, więc nie można ich właściwie zdobyć. Można stworzyć warunki, że te jeże przyjdą do naszego ogrodu i zamieszkają w nim. Chyba podstawowym problemem dla jeży są psy. To jednak jeżeli ktoś ma psa w ogrodzie, to będzie bardzo trudno mu pogodzić, chyba że to będzie bardzo duży ogród. Następnie musimy uszykować stanowisko dla jeża. To musi być suche miejsce. To jest jeżeli chcemy zbudować taki naturalny jeżownik albo bardziej sztuczny, to musi być na przykład wejście odpowiednie. To powinno być jedno wejście, żeby ten jeż, jeżeli się tam schowa, żeby czuł się bezpiecznie. To musi być też miejsce, gdzie on może zgromadzić odpowiednią ilość liści, gdzie będzie mógł chodzić pić. To jest właśnie, no suszę mamy, więc my wystawiamy na przykład w naszym ogrodzie prawie że kilkanaście różnych pojemników, gdzie jeże mogą pić. W sumie mamy 3 jeżowniki. Dorosłych jeży w danym momencie można zastosować, zobaczyć 7 do 8, więc myślę, że pan powinien zrobić coś takiego, żeby ten ogród był otwarty dla jeży. To znaczy się, że na przykład w siatce albo w płocie muszą być otwory mniej więcej 10 na 15 cm, żeby te jeże mogły po prostu do tego ogrodu wejść. Jeżeli one będą tam miały warunki, będą miały co jeść też, czyli będą na przykład ślimaki, będą różne inne też pędraki właśnie, którymi się skutecznie żywią, to te jeże tam zamieszkają. Jeżeli to będzie pusty ogród, to nic z tego.
Oczywiście. No, często zdarza się, że komuś zimują jeż na przykład w drewutni. Czasami się zdarza niestety, że jeż tak się gdzieś wciśnie, że już nie może wyjść. Ja też miałem taką sytuację kiedyś, że wyciągałem wiosną drewno i niestety, ale jeżyk był już no, nieżywy. Po prostu wcisnął się w jedną, ale już w drugą stronę nie dał rady po prostu wyjść. Więc to się czasami też zdarza. Natomiast w tym roku sam byłem świadkiem, jak znajomy ma wielką stodołę szopę, gdzie regularnie od lat po prostu koty wyprowadzają swoje mioty i tam również jeże zamieszkały i teraz są 2 rodziny jeży i kilka rodzin kotów w jednej stodole i wszystkie się godzą. To jest dosyć, powiedziałbym, nietypowe połączenie, ale...
Ty psy nie, ale koty
ale przyjdą. A pies jest na podwórku i pies akceptuje też wszystko jeszcze. To się zdarza czasami, ale rzeczywiście to jest prawda, że niestety, ale pies... Psy często też jeży unikają, bo to jednak kłuje, no ale niestety są czasami psy tak zadziorne, że nawet bawiąc się potrafią niestety, ale tą krzywdę uczynić i no ciężko właściwie to pogodzić psa plus jeża, ale nie jest to niemożliwe, bo to też często zależy od tego, jak pies jest wychowany, bo jeżeli pies jest wychowany ze zwierzętami w ogóle, to on też jak gdyby i nie bawi się, i nie łapie, i nie gania tych zwierząt. To jest wszystko kwestia ułożenia psa i to się da zrobić oczywiście, ale niestety wiele psów ma taki instynkt na przykład, że gdzieś i kopie, i szuka, i węszy, i przynosi. No często mają ten łowczy instynkt bardzo mocno rozbudowany i tu będzie ten problem.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy do rozmowy. Przypomnę, moimi gośćmi dziś są pan Bogdan Kasperski, prowadzący ekologiczne gospodarstwo rolne Anielskie Ogrody w Budachowie i pan Sebastian Pilichowski, pracownik Ogrodu Botanicznego, autor bloga Żywa Edukacja. a rozmawiamy o ogrodach przyjaznych naturze, przyjaznych naszemu zdrowiu, o, w skrócie można powiedzieć, o ogrodnictwie ekologicznym. W pierwszej części między innymi o naszych sprzymierzeńcach w ogrodzie. Rozmawialiśmy chwilę o jeżach. Zapytam jeszcze, jakie inne zwierzęta i owady w takim zharmonizowanym ogrodzie powinny się pojawić, a zanim panowie odpowiecie na to pytanie, jeszcze przypomnę numery telefonów, bo to jest ten czas, kiedy ponownie można do nas dzwonić: 68 324 22 55 i 801 327 462. A zatem, kto oprócz jeża, jak te zwierzęta zaprosić, jakie stworzyć im warunki?
Wszystko. Wszystko. No, ginie bardzo dużo w tej chwili owadów. Niektóre źródła podają, że straciliśmy już 50%, niektóre podają jeszcze więcej. To zależy. To jest, i to jest po prostu straszne. W zrównoważonym ogrodzie musimy mieć właściwie wszystko i niekoniecznie może musimy dążyć do tego, żeby właśnie rozumieć, jaką tą rolę dla nas pełni ludzi te konkretne tam zwierzątko, większe czy mniejsze. Myślę, że warto zwrócić uwagę przede wszystkim na glebę, bo to się wydaje, że to tam nie za wiele w tej glebie żyje, trochę jakichś dżownic, trochę może jakichś bakterii i tak dalej, a gleba jest najbardziej właściwie zaludnionym biotopem we wszechświecie i w jednej garstce ziemi żyje gleby, żyje czegoś, co żyje właśnie około 5 do 7 miliardów sztuk w jednej takiej garstce. No więc podstawą każdego ogrodu jest gleba i życie w tej glebie. Jeżeli ta gleba będzie żywa, to ten ogród też będzie żywa. Po prostu wszystkie inne owady, które czy zwierzęta, które możemy zaobserwować w ogrodzie, motyle, ptaki, to jest jakby wynik chyba tego życia przede wszystkim w glebie.
No, gleba definiuje, co możemy w ogóle uprawiać albo co może rosnąć w danym terenie. Gleba plus woda oczywiście, więc Zielona Góra ma to nieszczęście w tym zakresie, że jest na słabych glebach, na żwirach, na piachach, więc u nas na przykład, jeśli chodzi o lasy, to sosna jest naturalnym wyborem. Po prostu no niestety, ale w większości pałacia terenu Zielonej Góry na więcej jak sosna sobie pozwolić nie możemy. I to już pokazuje ten limit, jak bardzo gleba potrafi limitować. Natomiast gleba daje możliwości wzrostu roślinom. I teraz w zależności od tego, jakie te rośliny się wytworzą, jakie tak zwane zbiorowiska roślinne powstaną w tym miejscu, no to taką też różnorodność tych owadów zaproszą oczywiście, bo co innego będziemy się spodziewać na pewno na łące takiej silnie nasłonecznionej, suchej, tak zwanej kserotermicznej, a czego innego będziemy się spodziewać na wilgotnej łące, na przykład jakiejś turzycowej i tak dalej, albo storczykowej wręcz. Więc to oczywiście wszystko jest powiązane i tu wracamy do tego sedna, znowu wszystko jest powiązane. Tak jak w Królu Lwie śpiewali Krąg Życia, tak samo to uważam, że to trzeba cały czas w kółko powtarzać właśnie ten krąg życia i tam jak jest wytłumaczone, jedno po drugie jak następuje. Tak samo tu. Kogo zaprosić? Kogo się da zaprosić? Ja jestem orędownikiem tego, żeby zawsze kawałeczek ogrodu, mniejszy bądź większy, w zależności kto na ile sobie może pozwolić, zostawić sam sobie. Dlaczego? Ponieważ tamte dzikie rośliny często niestety od mianie chwastów rosną, ale nawet zauważmy, że ta pokrzywa chociażby, dzisiaj troszeczkę wracająca do łask, ale w takim z punktu widzenia leczniczego, kosmetycznego, ona jest również pokarmem dla kogo? Na przykład dla gąsienic wielu rusałek, motyli, które uwielbiamy. I teraz nie dziwmy się, że jednego razu ścinamy pokrzywę i nagle nie ma rusałek, no bo nie ma jedzenia dla gąsienic. I ja znam sytuację sprzed dwóch sezonów, gdzie kolega do mnie się zgłasza, wysyła mi zdjęcie, piękna pokrzywa, masa czarnych, takich kolczastych gąsienic, rusałki, pawik. On pyta, co to jest, bo mama ma na działce. Ja mówię, szybko, to powiedz mi, gdzie ja szybko zdjęcie zrobię, jak chcę, bo ja szukałem takiego miejsca, gdzie dużo ich jest. No ale po chwili się okazało niestety, że wszystko zostało zniszczone przez innego gospodarza na działce, ponieważ automatycznie powstała obawa, że to dziadostwo się rozpleni na całą działkę i cała działka zostanie spożyta przez tę gąsienicę. No niestety to tak nie działa i tu widzimy, że nawet rośliny niepożądane przez nas. Parę lat temu w ogrodzie botanicznym pokazywałem w internecie gąsienicę wspaniałych zawisaków z mrocznika gładysza. Na czym? Na wierzbówkach, wierzbownicach, roślinach często zwalczanych, ładnie kwitnących, ale jednak niepożądanych, ponieważ no, to jest tak zwany chwast. Więc jeżeli im zostawimy to, to te gąsienice przyjdą, będą jeść te liście i tak dalej. I to możemy ekstrapolować na najmniejszą, największą roślinkę, jaka tylko tego ogrodu przebędzie, włącznie z tymi, które na co dzień nam się wydają nieciekawe. No zobaczmy, co się dzieje, kiedy zachwitną pierwsze wiosenne rośliny, często przez nas zwalczane później. No jest masa po prostu owadów. Zobaczmy, co się dzieje na pasach zieleni, kiedy są nieskoszone. Masa kwiatów, masa owadów. Tak to po prostu działa, funkcjonuje. A im więcej owadów, no to niestety, tak zawsze na zajęciach też mówię z dziećmi. Jeżeli wszystkie gatunki zwierząt, jakie znamy, wrzucimy do jednego worka, wszystkie, czyli owady, tam wszelkie kręgowce, bezkręgowce, inne niż owady, to niestety albo stety niemal wszystko to są owady.
A najczęściej do worka robaki to dzieci wrzucają.
No ale to właśnie no, robaki, robale, owady to już jest inna sprawa. To jest takie wylewogeniczne dla mnie, szczególnie robal. Ale rzeczywiście owady jako grupa to jest najpotężniejsza, najbogatsza w gatunki grupa zwierząt. I jeżeli my nie pojmiemy tego, że my jesteśmy od nich bezpośrednio bądź pośrednio zależni, jeżeli ich nie ochronimy, a wraz z tym całych ekosystemów i innych zwierząt, roślin i tak dalej, to niestety, ale sami sobie tę szybienicę szykujemy.
Trochę do tej koncepcji łąk kwietnych zbliżyliśmy się.
Niechcąc.
No, łąki kwietne właściwie powinniśmy robić wszędzie tam, albo po prostu, jeżeli nie trzeba ich robić, to po prostu ich nie niszczyć, wystarczy ich nie niszczyć, ale jeżeli już ten teren został z jakichś powodów obsiany jednogatunkową czy wielogatunkową, taką zwykłą trawą, to możemy po prostu tam go poprawić, jeżeli chodzi o przyjazność przyrody. Więc w naszym ogrodzie po prostu nie ma prawie, że terenów użytkowych, takich sportowych z trawą. Wszystko jest zbudowane w kierunku przyrody. Ja chciałem wrócić do tej słabej ziemi, bo to tak można by powiedzieć, że tu mamy słabe ziemię, można
no
sobie poradzić.
Coś można z tym zrobić. Można Państwo sobie, też macie tak. Konkretną propozycję taką to warsztatową tak,
tak,
dla
tak,
Lubuszan.
Tak, bo to jest tak, że piąta klasa to od strony rolniczej nie jest już atrakcyjną na przykład ziemią, a da radę na niej spokojnie uprawiać taki ogród jak nasz. No, po prostu wymaga to większego wysiłku, właśnie większego pobudzenia życia biologicznego na danym terenie i to można zrobić właśnie budując wały permakulturowe, czyli takie wały, które składają się z drewna, sobornika, z ziemi, właśnie z tej ściółki i w nich jest bogate życie. Zarówno można spotkać tam mnóstwo jaszczurek, zaskrońcy i oczywiście tego, co te jaszczurki i te zaskrońce po prostu jedzą. Do tego można zrobić też te rabaty podwyższone, ale myślę, że najskuteczniejszą metodą tutaj w Lubuskim jest po prostu ściółkowanie. Jeszcze raz ściółkowanie i ściółkowanie. I w ten czas tworzymy tą materię, mnóstwo tego życia biologicznego się żywi tą materią i w ten czas w tym ogrodzie więcej i ładniej rośnie.
W jaki sposób jeszcze dbać właśnie o glebę, żeby ją wzbogacić, żeby te miliardy organizmów na garstkę miały szansę tam funkcjonować?
No też nie osłabiamy tej gleby przez monokulturę, czyli w takim ogrodzie, nazwijmy to prośrodowiskowym, czy popularnie nazywanym ekologicznym, może nie trzeba sadzić wszystkich roślin na przykład obok siebie. No więc to już jest zdrowsze zarówno dla tych roślin, jak i dla tej gleby. Te rośliny tak nie chorują, kiedy one będą na przykład w kilku miejscach. No więc jeżeli mamy kapustę, posadźmy w kilku miejscach. No nawet jeżeli ten bielinek kapustnik przyleci i zniesie te jajka na jednej tej kapuście, no to na przykład tej kapusty, to on zje tą jedną kapustę, ale też ptaki, które się żywią tymi gąsienicami, będą czekały wręcz na te gąsienice. Niektóre ptaki regulują wręcz na przykład wylęk swoich młodych, czekając na to jedzenie dla tych młodych. No więc to są bardzo skomplikowane...
I fascynujące.
Tak, fascynujące. Oczywiście, jeżeli się ogląda, że tu się wylęgły na przykład jakieś gąsienice, i za chwilę do nich przylatują ptaki, to w ten czas jesteśmy może bardziej zmotywowani, żeby o te ptaki też zadbać.
To jest cały miks, bo to bielinek, na przykład kapustnik. Do niedawna motyl wydawałby się popularny, wszędobylski, motyl, który właśnie na działkach często był zwalczany, ponieważ wszelkie rośliny kapustne, nie tylko zresztą ten bielinek, bo to mamy więcej bielinków, ale ten kapustnik jako typowy, dzisiaj znika. Dzisiaj bielinek kapustnik został zepchnięty do naturalnych terenów dzikich bardzo często. Dlaczego? Opryski, opryski, opryski. Walka niemiłosierna z bielinkiem kapustnikiem. Oczywiście zdarzają się masowe pojawy i wtedy rzeczywiście no, cała grządka tej kapusty znika i to z pewnością nie jest ku pocieszeniu i pokrzepieniu serc tego właściciela tej grządki. Ale musimy pojąć tą skalę, że nawet już takie wszędobylskie zwierzę, jakim jest bieliny kapustnik, on zaczyna ustępować. ustępuje pod naporem skuteczności metod chemicznych, które notabene też szkodzą niestety w dalszym biegu, ale to jest jeden przykład z wielu. A niestety wytrute owady, wytrute gryzonie są pokarmem dla oportunistów, na przykład kania ruda, kania czarna, myszołów, ptaki drapieżne. One nie wzgardzą martwym zwierzęciem leżącym czy to na drodze w wyniku potrącenia, czy na polu w wyniku wytrucia. I niestety, kiedy upoluje zwierzaka na drodze, to grozi mu kolizja z pojazdem, a na polu grozi mu wtórne zatrucie, bo zatrutego raz gryzonia, jednego, drugiego, trzeciego, akumuluje tą truciznę, te toksyny w sobie. Już takie sytuacje były z DDT chociażby kiedyś, kiedy orlik krzykliwy jako czołowy, ten drapieżnik, który zebrał masę tego DDT ze swoich licznych ofiar. Co z tego, że samice pełen lęk znosiły, jak jaja niestety były upośledzone w tym sensie, że matka przez nagromadzenie DDT miała w sobie go tak dużo, że nieprawidłowo odkładała wapń do skorupek jaj i mimo, że cały lęk był znoszony, to niestety jajka pękały. I to pokazało po latach te konsekwencje. A wszyscy się dziwili, a jak to jest, że są gody, znoszą jajka, a nie ma małych orlików krzykliwych? A no właśnie. I tego typu konsekwencji my się tak naprawdę będziemy, przypuszczam, dowiadywać z czasem coraz więcej. Być może niektórzy będą stale denialistami mówić, że nie, to nieprawda, bo tak często nie lubimy tej prawdy, która no, czasami jest bardzo bolesna.
Ale rozumiem, że przebadany był ten skład.
Ale to było oczywiście, to już jest typowy dowód, który już od lat się powtarza. Natomiast tego typu rzeczy, które my nadal stosujemy, powtarzamy albo nowe wprowadzamy, stale są w obiegu i my się dowiemy konsekwencji dopiero za jakiś czas. Zresztą konsekwencje już obserwuję na naszych oczach. To, co wcześniej powiedzieliśmy, jaka różnorodność owadów już znika. Znika w wyniku nadmiernego koszenia, opryskiwania.
Ale to są sytuacje, z których można spokojnie wiele rzeczy zrobić, mając może troszeczkę więcej wiedzy. Czyli na przykład jeżeli kosimy trawę, czy łąkę, czy pole, to nie kośmy tego do środka, bo w ten czas po prostu wszystko, co żyje, ucieka cały czas przez tą kosiarką do środka i w ten czas po prostu to ostatnie miejsce jest po prostu takim miejscem, w którym ginie bardzo dużo życia. Można to zrobić odwrotnie, właśnie zacząć od środka i iść na boki albo w kierunku takich miejsc jak jakieś rowy, miedze, drzewa, krzewy i w ten czas po prostu część tego życia spokojnie ucieknie i przetrwa na tej ziemi, którą chcieliśmy w jakiś sposób uprawić, nie?
A jeśli chodzi o środki ochrony roślin, jeśli nie mamy takiej determinacji jak pan Sebastian, że tam ręcznie te mszyce zgniata, albo jest ich tak dużo, albo nie mamy czasu.
To są skuteczniejsze rzeczy. No właśnie. Zamiast środków można mszyce po prostu zmyć wodą.
Co robić?
Końcówka do węża w miarę pod ciśnieniem, przytrzymujemy roślinę i ją po prostu spłukujemy, tą mszycę. I to jest, albo nawet jeżeli to jest taka jakaś roślina, którą da się nagiąć, to można na przykład chodzić z wiaderem i spłukiwać ją w wiaderku. Bardzo dobrze na przykład na mszyce działa oprysk z mleka z wodą. To są takie naturalne może metody, które niekoniecznie skutecznie po prostu są. One są bardzo skuteczne i nie potrzeba tutaj używania tysiąca preparatów dedykowanych dla tego, a nie innego szkodnika w naszym ogrodzie. To my jesteśmy zwolennikami nieużywania nawet tej chemii, nazwijmy to, pozyskiwanej w sposób naturalny. Czyli są rośliny, które są trujące zarówno dla ludzi, czy dla danej grupy owadów, czy zwierząt. I nawet jeżeli tą roślinę robimy jakiś wyciąg i to po prostu to ciągle trujemy. Lepiej jest zbudować tą równowagę, czyli żeby ta natura za nas pracowała, a nie żebyśmy my ciągle wykonywali jakąś pracę, chodzili i patrzyli, jak to zrównoważyć ten cały ogród. No więc to są zdecydowanie fajniejsze metody, żeby było właśnie więcej, jak zrobić, żeby było więcej biedronek w ogrodzie, tak? Jak zrobić, żeby w ogóle było wszystko więcej. Natura sama w sobie dąży do równowagi i w ten czas człowiek nic nie musi robić. Jeżeli już chce tą kapustę, tak jak na przykład my, czy pory, to my po prostu sadzimy tego więcej. I część rzeczy poświęcamy po prostu przyrodzie w naturalny sposób. Nie zbieramy też wszystkiego, nie zbieramy wszystkich jabłek, nie zrywamy wszystkiego z każdego krzaczka. Zostawmy, niech to przyroda, ta, która dąży do tej równowagi, za nas stworzy właśnie antagonistów wzajemnych, którzy będą ze sobą, nazwijmy to, walczyli, a my nie będziemy mieli tej pracy. Chyba prostsze.
A taka jedna z zasad ogrodnictwa, o której się mówi, ten płodozmian, czy też stosujecie to, że co roku w innych miejscach dokonywane są nasadzenia?
Tak, no płodozmian jest taką bardzo znaną techniką, czy uprawa taka śródrzędowa roślin, które wzajemnie się po prostu wspomagają, czyli na przykład odstraszają swoim zapachem niektóre szkodniki, no to taki popularny tam przykład marchewki z cebulą, tak, gdzie ta połyśnica marchwianka nie za bardzo lubi tego zapachu, tej cebuli, ale płodozmian jest jedna z takich prostych rzeczy, tylko że no prostych, jeżeli się jest systematycznym, że się zapisało, gdzie co rosło w danym ogródku, czy zrobiło się jakieś zdjęcie i dzięki temu pamiętamy, żeby nie sadzić niektórych roślin jedne po drugich, ale to jest bardzo dobre płodozmian.
To jest też bardzo ważne fitosanitarnie. Ponieważ jeżeli w glebie są jakieś przetrwalniki bakterii, czy jakieś nicienie na przykład, które atakują daną konkretną grupę roślin, albo ze względu na systematykę, czy ze względu na przykład na to, że posiada organ spichrzowy pod postacią korzenia spichrzowego, to również bardzo ważna jest wymiana tych roślin. Ponieważ jeżeli będziemy stale te same rośliny ponawiać, to my utrzymujemy patogeny, czy te wręcz szkodniki, czasami zwalczane z urzędu na terenie całej Unii Europejskiej, w tym samym miejscu. Samo to, ile ziemniak ma bakterii, grzybów, wirusów, wiroidów i szkodników, chociażby nicieni, które atakują go, to już pokazuje, że to musimy wręcz zmieniać. Ponieważ jeżeli my tego nie zrobimy, to my dopuścimy do katastrofy na własnym ogródku, a jeszcze nie daj Boże jedlino słodka, że to rozejdzie się wokół. Bo wtedy będzie rzeczywiście problem fitosanitarny i to już jest często zwalczanie z urzędu niestety w przypadku niektórych chorób czy jednostek. Więc na to musimy zwracać uwagę, a dwa właśnie to jest ten aspekt, skoro jedna roślina ma takie, a nie inne wymagania, to stale te wymagania przekłada na glebę, w której rośnie i ciągle będzie to samo gdzieś tam pobierać i ta gleba będzie ubożeć niestety.
No takie monokultury nie są dobre, tylko że w takim ogrodzie, nazwijmy to, gdzie mamy kilkaset metrów kwadratowych, też możemy unikać takich sytuacji, czyli możemy po prostu nie robić dużej grządki z ziemniakami. Możemy to podzielić, że te ziemniaki będą rosły w kilku miejscach, możemy sobie poradzić z nicieniami, że wysiejemy rośliny, których zapach po prostu, zapachu one nie lubią, czyli na przykład aksamitki, czy tak zwane kturki i w ten czas już skutecznie to miejsce bronimy przed nicieniami, tak, a w środku sobie uprawiamy te ziemniaki. Też taką techniką może ogrodniczą jest to, żeby nie siać w liniach prostych. Wiele szkodników lubi poruszać się w liniach prostych.
Autostrada.
Tak, to jest na przykład, nie wiem, mrówki. I w ten czas, jeżeli coś zasiejemy na przykład w kształcie spirali albo w kole, no to w ten czas one mają utrudnione zadanie. Już tam nie tak łatwo im się poruszać z jednej rośliny na drugą przenosić.
No tak, szukamy tej prostoty w życiu również. Mówiliśmy o różnego rodzaju sprzymierzeńcach. Warto pewnie więcej powiedzieć o pszczołach, zwłaszcza w kontekście tego zbliżającego się wydarzenia w Zielonogórskim Ogrodzie Botanicznym. Czego będzie się można dowiedzieć i kiedy to będzie się działo?
Wracamy z Dniem Pszczół do Ogrodu Botanicznego. Także zapraszamy 10 sierpnia od godziny 11 do 16 na terenie Ogrodu Botanicznego. No, kilka atrakcji jest przygotowanych. Godzina 12 i 13 to są możliwości odbycia wycieczki z przewodnikiem po ogrodzie botanicznym godzinnej. Limit miejsc to jest 30 osób na wycieczkę. Od godziny 11 do 13 będą zajęcia plastyczne z bańką ulą. Natomiast od godziny 14 do 16 będzie malowanie z dziećmi uli z Anią Kraśko. Będzie również pokaz wspinaczki metodą klasyczną, tradycyjną przez Bartnika Rafała Liśkiewicza z Miodowego Spichlerza z Kolska. Będzie kilkoro pszczelarzy, z których pracą będzie można się zapoznać. O godzinie 14 będzie zaplanowane miodobranie również, ponieważ są na terenie ogrodu botanicznego już jakiś czas ule. I te nasze pszczółki zbierają pożytek na terenie ogrodu botanicznego i okolicy. Już jedno miodobranie było nie tak dawno temu organizowane. Dużym sukcesem się impreza powodziła, także powtórzymy częściowo tą imprezę. Więc szeroki aspekt, jeżeli chodzi o ukłon w kierunku pszczół. Pszczoły są rzeczywiście bardzo ważnymi owadami, to nie jest żadne odkrycie, jest to wręcz, można powiedzieć, już oklepana formułka, ale jakby nie była oklepana, tak samo jest prawdziwa i szczera. Pszczoły to nie tylko pszczoła miodna, to jest masa innych pszczołowatych, a ponieważ nie tylko pszczoły zapylają, również inne owady, ale też kręgowce, więc musimy dać wyraz, że jesteśmy od nich niesamowicie zależni. A jeżeli kogoś nie przekonuje to, że jesteśmy zależni, to być może przekonają go finanse i ta zależność, jakie to są raporty, kto je opracowywał, wycenia się pracę zapylaczy w skali rocznej różnie, 8 miliardów dolarów tylko, albo 2 miliardy euro, na przykład na terenie Unii Europejskiej. To zależy, ale rocznie mówimy i to pszczoły robią tą pracę za darmo. Także są niestety rejony Chin już, gdzie z pędzelkiem
ręcznie
zapyla się te jabłuszka, kwiaty jabłoni, także jeżeli nie chcemy do tego dopuścić, a niestety na terenie Wielkiej Brytanii, jak dobrze pamiętam raport sprzed paru lat, nawet 3/4 rodzimych trzmieli gatunków jest zagrożonych wymarciem. I to jest niestety duża, duża rola chemizacji rolnictwa w tym się objawia, więc musimy na to zwrócić uwagę i Międzynarodowy Dzień Pszczół właśnie po to będzie organizowany.
Czyli tutaj nie tylko zapewnienie i dostarczenie rozrywki mieszkańcom, ale ten aspekt
edukacyjny. Tak, tu właśnie wycieczka, rozmowa z pszczelarzami, na czym ta praca polega, jakie są problemy, trudności. Także taki szeroko, myślę, szeroko pojęty evencik nam się szykuje, na który bardzo serdecznie zapraszam.
Również u Państwa można skorzystać z warsztatów.
Tak, to są warsztaty eksperckie, tak by można było to określić, dla osób, które są zainteresowane tym ogrodnictwem prośrodowiskowym, naturalnym. Pokazujemy, jak taki ogród przydomowy może być naszą kuchnią, spiżarnią, tak, jak on jest powiązany w ogóle właśnie z tą kuchnią, jak też pełni funkcję na przykład hortiterapii, czyli leczenia ogrodem. No więc takie warsztaty organizujemy. To są bardzo małe grupy i to są warsztaty takie bardzo tematyczne, specjalistyczne w zakresie właśnie tych wałów permakulturowych, rabat podwyższonych, czy teraz takich modnych, po prostu rabat podwyższonych skrzyniowych, ale także na przykład upraw w balotach z siana, ze słomy. To tego typu warsztaty.
Wiem, że jest Pan zaangażowany także w taką lokalną inicjatywę w Budachowie, by w każdej wsi powstał ogród społeczny.
Tak, tak. Otrzymaliśmy grant jako parafialny zespół ekologiczny, otrzymaliśmy grant z Fundacji na rzecz Kolegium Polonicum, to jest działanie Działaj Lokalnie i będziemy budować w każdej wiosce, w każdej gminie, w naszej gminie taki mały ogród, ale to będzie ogród ekologiczny. Projekt nazywa się Ogrody Świętego Franciszka i właśnie to są tego typu ogrody, w których ma być zapewniona równowaga między potrzebami człowieka, a potrzebami właśnie chociażby ptaków. Także tam będą nasadzenia takie sprzyjające właśnie ptakom, sprzyjające owadom, ale także ludziom.
I to są już jakby wskazane lokalizacje, gdzie to powstanie i to też będą
pracujemy,
takie miejsca.
Cały ten projekt jest też projektem edukacyjnym, w związku z tym w to będą zaangażowani zarówno dorośli, mieszkańcy naszej gminy, jak i dzieci ze szkoły, z przedszkola. Także jesteśmy na etapie wybierania właśnie takich miejsc, żeby te ogrody mogły być skalowalne. Czyli jeżeli dana społeczność danej wsi zdecyduje się na przykład, że dobrze, to będzie takie jedno miejsce, które będzie bardziej intensywne, ale na przykład wysieją też 200, 300, 400 albo może więcej metrów kwadratowych łąki kwietnej, która towarzyszy takiemu miejscu, no to w ten czas uzyskujemy taką lepszą równowagę zdecydowanie. I to takie miejsce będzie po prostu zarówno ładniejsze, jak i aktywniejsze dla tej przyrody.
Kiedyś to było normą, że przy szkołach, przy przedszkolach takie ogródki, grządki powstawały. Teraz
ta norma to już była od 1800 któregoś roku. Właśnie ostatnio widziałem taką książkę, jak zbudowany był taki ogród przyszkolny, w którym się edukowało młodzież, jakie rośliny uprawiać i także na przykład rośliny trujące. Co zrobić, żeby się na przykład nie zatruć.
Samo to, że ogrody botaniczne mają swoje źródło w ogóle w ogrodach zielarskich, ziół, już starożytny Egipt nawet, ogrody Arystotelesa, przecież starożytnej Grecji, następnie ogrody ziół przy akademiach medycznych na przykład, to są tak naprawdę podwaliny ogrodów botanicznych, czyli to użytkowe podejście właśnie, to leczenie, lekarstwa, również trucizny, właśnie żeby poznać, na czym to wszystko polega, te mechanizmy i to pokazuje, że właśnie my uciekliśmy dzisiaj od tego troszeczkę za daleko. Przy szkołach oczywiście. Ja zawsze z wielką pasją kupuję stare książki sprzed 50, 100 i więcej lat, jeżeli mam taką możliwość, właśnie dotyczące edukacji przyrodniczej. I tam zawsze był ten ogród przyszkolny. Dzieci miały swoją grządkę. Oczywiście za czasów na przykład, no, w czasach powojennych do transformacji to były typowe ogródki warzywne często. Ale kiedyś to było również o szerszym spektrum i warto tego po prostu wrócić.
Panowie Sebastian Filichowski i pan Bogdan Kasperski byli dzisiaj moimi gośćmi. Edukowali państwa, mnie również, Sylwia Misiak. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.